Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, no porozmawiamy najpierw o sprawach wielkich, potem będziemy tak schodzili powoli, piętro niżej do spraw, które są najbliższe naszym sercu. Dobrze? Tak się umówmy. Ale zaczniemy od spraw generalnych, które zajmują pana na co dzień. To po teraz już 9 miesiącach pewnie pan ma raport, jak wygląda sprzedawanie soli tego, co polskie, czyli polskiej ziemi.
Mam i powiem, że sprzedawanie to tak, jakbyśmy się wyzbywali, a to tylko
no
jest...
Wie pan, niektórzy tak to nazywają, więc to tak ja sobie pozwoliłem użyć tego słownictwa.
Oczywiście z zasobu, którym włada agencja, z gruntów Skarbu Państwa, trafia na powiększenie gospodarstw rodzinnych, czyli o powierzchni od 1 hektara do 300. Generalnie, jeżeli byśmy procentowo to przyjęli, to około 80% gruntów jest sprzedawanych na powiększenie gospodarstw rodzinnych, a pozostałe to są kupowane przez gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 300 hektarów do 500.
Dobrze, ale to jak to w tym roku wygląda?
W tym roku mamy plan sprzedać z zasobu 127 tysięcy hektarów i plan tegorocznej sprzedaży jest niezagrożony. Jest bardzo duży popyt na ziemię stwarzany przez rolników. Sprzedaż się odbyła bardzo proporcjonalnie, harmonijnie. Nawet w okresach wakacyjnych nie było takiego tąpnięcia, jak zawsze było. Sprzedajemy miesięcznie ponad 10 tysięcy hektarów, co nam to gwarantuje właśnie taki wynik. Bez wątpienia na to decydujący wpływ to mają grunty pochodzące z wyłączeń, gdyż tych gruntów w tym roku będzie sprzedane około 30 tysięcy hektarów, jak również no, ostatni rok bardzo preferencyjnych zasad nabywania. Są to zasady, które wynegocjowała Polska z Unią Europejską, że na 2% po prostu jest kredyt kupiecki udziela agencja rolnikom. Rozkładamy na 15 lat i pierwsza wpłata 10%, czyli są bardzo korzystne warunki i to też może powodować, ja to cały czas podkreślam, że to również wpływa na wzrost ceny, gdyż rolnicy nie kalkulują może globalnej ceny, ile ich to wyniesie, tylko czy mają na pierwszą ratę i czy będą mogli obsługiwać te raty, które będą w następnych latach.
To minister Rostowski już przysłał panu list gratulacyjny, że zasypał pan mu dziurę budżetową?
Ja myślę, że każda osoba, czy każda instytucja z sektora administracji publicznej, rządowej, czy samorządowej, no, powinna realizować zadania, jakie przed nią stoją, czyli w mojej sytuacji realizować plan finansowy agencji, a ten plan przewiduje również wpłatę do budżetu państwa w tym roku około 2 miliardów złotych, łącznie z funduszem rekompensacyjnym, bo to fundusz to i dla nas to jest jednakowy wydatek, a minister to winno jak gdyby szufladę kwalifikuje, gdyż to idzie na odszkodowania dla zaburzan. I chcę zaznaczyć, że w wyniku nowelizacji budżetu, który miał miejsce w tym roku, agencja otrzymała plan zwiększony o 100 milionów złotych i to również wykonamy.
No właściwie to brzmi jak meldunek.
No. Ale to tylko trzeba się cieszyć, że
cyklu, panie ministrze,
agencja działa racjonalnie, gospodarnie i wypracowywuje nadwyżki. Gdyż no dobrze, pokrywamy koszty na zagospodarowanie, koszty agencji, zabezpieczania tego zasobu i ta nadwyżkę dopiero wpłacamy do budżetu państwa. Gorzej by było, jakbyśmy przejadali.
No dobrze, tylko że tak jak chciałem. No, lasy państwowe odkładały sobie na konto i też tam mają im zabrać, tak słyszałem. Natomiast, ale tak ogólnie, ile tych już pieniążków przekazaliście do budżetu państwa?
No przekazaliśmy około miliarda złotych i ostatnie raty 200 milionów przekazujemy w październiku i ostatnią ratę 900 jeszcze milionów w grudniu, gdyż zawsze ostatnia rata grudniowa jest największa. Do 10 grudnia mamy to przekazać. To pan ale mam na koncie miliard, także się nie boję.
Tak? A na którym?
W Banku Gospodarstwa Krajowego, gdyż ten bank właśnie jako państwowy bank obsługuje agencję.
To zaraz, ile to BGŻ płaci? Nie, BGK, tak? Ile oni płacą odsetek? Z 5% dają?
Ja myślę, że to są odsetki w tym sytuacji nieistotne, gdyż to w zasadzie i tak idą z banku państwowego i później przekazujemy również
odsetki budżetu. Odsetki
no są dla nas, no to agencja oczywiście ma dochody finansowe roczne, również w granicach tam 35-40 milionów złotych. Powiem
nie, nie,
tak,
ja rozumiem. Dobrze, tylko się zastanawiam, ile tego miliarda można dostać odsetek?
Sporo. Koszty odsetek, znaczy...
Znaczy jaki by co? Bo wpływy jak z odsetek ja pójdę starszą... i zaniosę 10 tysięcy, to 10 tysięcy jak zaniosę, to bank tak patrzy, tam damy panu 2,75.
Na pewno wpływy starczą na koszty funkcjonowania agencji.
No to nie, to wie pan, 40 milionów, że tak powiem, wystarczy. No to z okładem tak podejrzewam, że musi.
Także nie jest źle, powiem tak, no żebyśmy nie brnęli dalej. No,
nie, dobrze, ale myślę, że te ludzi interesuje, wie pan, jak ktoś powie, no ma miliard na koncie, nie? No
to na pewno jest.
To tam ciśnienie rośnie. Ciśnienie rośnie.
Takiej satysfakcji.
Ciśnienie rośnie, niektórzy mówią, oho, to tam Świętochowski, ciekawe, ile on z tego jeszcze ma do ANR-u. Dobrze, ale zostawmy to, bo to troszeczkę tak żartujemy sobie. Pan wspomniał o tym, że rolnicy bardzo pozytywnie się do tej oferty, którą macie, ustosunkowali. No, głosują to przede wszystkim kupując. I jednocześnie użył pan takiego sformułowania, które troszeczkę mnie zaniepokoiło. Że powiedział pan tak, no dobrze, dostają bardzo niski kredyt kopiecki, to tak troszeczkę rzucają się na szeroką wodę i mówią tak, no dobra, stać mnie na pierwszą ratę, ok, będę jechał dalej. Czy często wam się zdarza, że ci, którzy właśnie tak troszeczkę hura optymistycznie założyli, że stać ich, że będą kupować, przychodzą do was i mówią, wiecie co, przesadziliśmy, może to tak albo oddamy tą ziemię, albo nam prolongujcie te spłaty, te długi.
Więc chcę uspokoić wszystkich radiosłuchaczy, że rolnicy postępują bardzo racjonalnie, przeprowadzają kalkulacje z bieżących należności, które mają rolnicy wykupić z rat, ja mówię z bieżących, to ściągalność wynosi 9%, jeśli chodzi o grunty kupione, natomiast jeśli chodzi o zapłatę za czynsz, gdyż również rolnicy dzierżawią nasze grunty, no to w czynszach jest mniejsza ściągalność ze względu, że są wcześniejsze również umowy. Natomiast mamy problemy z windykacją należności, ale te problemy dotyczą lat przed rokiem 2004. Gdy Polska nie weszła do Unii Europejskiej, wielu rolników, przedsiębiorców wydzierżawiło ziemię, kupiło i niestety no, popadli w bardzo poważne tarapaty. Niektórzy pobankrutowali. Ale jest to jak gdyby zaszłość historyczna. Z bieżących sprzedaży, które my teraz realizujemy, mogę powiedzieć tu z satysfakcją, że myślę, że banki życzyłyby sobie ściągalności udzielanych kredytów w takich w takiej proporcji.
Co robicie wtedy, kiedy ktoś nie spłaca tych...
My podchodzimy...
Zabieracie tą ziemię?
Nie, podchodzimy bardzo racjonalnie do rolnika. Współpracujemy z nim. Rolnik może wystąpić o przesunięcie terminu spłaty, o rozterminowanie zobowiązań, jeżeli ma przykładowo jakieś zdarzenie losowe, możemy również umorzyć odsetki. Ważne jest, żeby rolnik chciał z nami współpracować, informował nas, był jak gdyby czytelny i bardzo odpowiedzialnie postępował. Natomiast jak ktoś nie reaguje na nasze wezwania, nazwijmy to w skrócie, jeżeli dwie kolejne raty za czynszu dzierżawnego nie zapłaci, to mu rozwiązujemy, występujemy z rozwiązaniem umowy dzierżawy. Natomiast jeśli chodzi o należności za sprzedaną ziemię, to mamy zabezpieczenia w postaci hipoteki na danym gruncie, jak również weksla in blanco, także my tutaj się zabezpieczamy również. Ale jeszcze chcę jasno podkreślić, naprawdę rolnicy postępują bardzo odpowiedzialnie.
Dobrze. Panie prezesie, czemu, tam też pan powiedział, też użył takiego sformułowania, że no, przez to, że są tak bardzo optymistycznie nastawiani co do swojej przyszłości, to trochę śrubują, nie zważają te ceny i śrubują te ceny. No rzeczywiście, grunty orne są w Polsce coraz droższe. Ja wiem, że pan mi zaraz powie, jeszcze nie najdroższe, bo w Europie nie jest. Ale mnie to tak generalnie jakoś nie uspokaja, że w Europie jest, gdzieś jest drożej albo gorzej. Ja się zawsze zastanawiam, czemu w Polsce nie może być lepiej, na przykład taniej. Jeśli pan mógłby ocenić jako prezes i wieloletni zresztą pracownik Agencji Nieruchomości, również przecież i swego czasu aktywny rolnik, bo nie wiem, czy wciąż jeszcze rolnictwem.
No raczej
pan,
nie.
Już się pan nie para. No tam były minister Sawicki, to tam generalnie zostawił sobie parę hektarów, to coś tam, żeby dla samej satysfakcji zrobić. Marszałek Sosnowski zawsze powtarza, że jego największym marzeniem jest wrócić na swoją posesję, żeby popracować.
Na pewno sentyment jest. Ja też weekendy, jeśli mam takowe, to staram się spędzać również na wsi. No ale niestety niewiele ich mam.
To czemu ta ziemia jest tak horrendalnie droga? Bo jednak mimo wszystko jest droga.
Ja chcę powiedzieć coś, czego nie chcemy przyjąć do wiadomości, jak również nie chcemy się przyznać, bo jest moda na narzekanie, na krytykowanie. W Polsce powstała liczna grupa bardzo silnych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych. Z samego zasobu powstało ponad 5 tysięcy gospodarstw o powierzchni 100 hektarów i więcej. I te gospodarstwa stwarzają niesamowitą siłę ssącą, stwarzają popyt. Był rok ubiegły bardzo korzystny, jeśli chodzi o relacje cenowe. W tym w okresie wakacyjnym, pożniwnym było troszkę gorzej, ale również ceny zaczęły rosnąć. I te gospodarstwa, tak jak zaznaczyłem, stwarzają popyt. Jest świadomość wśród rolników, którzy związali właśnie, bo kto się powiększa? Ten, kto związał swój los lub nawet swoich dzieci z rozwojem gospodarstwa rodzinnego. Po prostu wiedzą, że ilość ziemi jest ograniczona, jest to dobro nieprzemieszczalne, niepomnażalne, czyli mogą kupić konkretne działki przylegające do ich ośrodków gospodarczych w określonym promieniu, gdyż dalej już jest nieopłacalny, gdyż koszty transportu są znaczące. I ograniczoność tego właśnie zasobu, kurczenie się tego zasobu powoduje, że zderzenie silnego popytu i niewielkiej podaży, pomimo że w roku ubiegłym była największa sprzedaż w ostatnich 10 latach. 132 tysiące agencja sprzedała. Więcej sprzedała tylko w roku 2004, gdy wchodziła ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego państwa wprowadzająca limity. W tym roku, pomimo zasobu mniejszego, bo sobie co rok ten zasób jest mniejszy, o 1 000 000 hektarów jest zasób mniejszy w stosunku właśnie do roku 2004, również sprzedamy 127 tysięcy hektarów. Z wyłączeń, bośmy wyłączyli w wyniku ustawy wprowadzonej przez Sejm w roku 2011 z 16 września 77 tysięcy hektarów z dużych dzierżaw, z czego już połowa praktycznie jest sprzedana, jest około 30 tysięcy, tak jak powiedziałem. To pozostała jest przygotowywana do sprzedaży, ale jest to za mało, gdyż ona jest też skupiona w tych województwa, gdzie są duże zasoby, no bo tam były duże powierzchnie, a na terenach Polski środkowo-wschodniej, no po prostu tej ziemi nie było, nie ma i nie, będzie, jeśli chodzi o ziemię z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.
Ale to, co pan mówi, jeśli chodzi o to śrubowanie tych cen, również na tak zwanych, nazwijmy to, ziemiach zachodnich, to jest takie popularne swego czasu sformułowanie, tak czy inaczej te koszty czy też cena tam gruntów, no, przekłada się również na nasz region. Z drugiej strony pan mówi, dobrze, no, utworzyliśmy 5 tysięcy bardzo silnych gospodarstw rodzinnych, ponad 100 hektarowych, a mówi się o tym, że w najbliższym czasie zniknie 5,5 miliona małych gospodarstw rolnych w Polsce. Ja patrzę, nie wiem, jak pan to widzi, ale wczoraj miałem okazję pojeździć po miejscach, czy też po regionie, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, gdzie najłatwiej mi zobaczyć i porównać ilość po prostu niknących gospodarstw rolnych. Owszem, są budowane piękne domy w tych samych miejscowościach, ja to mówię o swoim Stefanowie, piękne domy, ale tam nawet, tak zauważyłem, że nawet drewutnie się nie buduje. To jest dom z garażem, wszystko w jednym miejscu. I trochę mnie to przeraża, że jednak mimo wszystko, wie pan, postawię taką tezę, proszę nie odbierać tego jako zarzut, bo jest to skierowane przede wszystkim do decydentów, czy też do tych, którzy podejmowali decyzję o co do projektu, programu, że jednak mimo wszystko ta sprzedaż chyba nie jest przyjazna rozwojowi samej wsi jako takiej. Ja mówię wsi jako środowisku.
Ja powiem, według moich obserwacji, myślę, że wszyscy, co obserwują środowiska właśnie wiejskie, jest to proces, który jest nie do zatrzymania, gdyż nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, rolnicy zauważyli, żeby wygrać konkurencję, żeby żyć na poziomie porównywalnym do średniego poziomu życia mieszkańców miasta, ja mówię średnio, no trzeba zwiększać skalę produkcji. Jest to nieuniknione.
I ale natomiast... z tą skalą produkcji to ja będę z panem polemizował, no bo wie pan, ja sobie w tym momencie, jak mi pan mówi, zwiększamy skalę produkcji, to ja w którymś momencie dojdziemy do takiego momentu, w którym ktoś powie, dobra, no to właściwie po co nam, skoro w tej chwili nie potrzeba 100 tysięcy hodowców świń, wystarczy 10 tysięcy, załóżmy, no to wystarczy tak wpuszczenie tego Smithfielda.
Panie,
dziękuję, do widzenia i pozamiatamy i sobie jak w Rumunii, nie?
Chciałem właśnie to jak gdyby dokończyć, gdyż ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego państwa ma poprawę struktury agrarnej, czyli zwiększenie powierzchni gospodarstw, ale również zapobiegać nadmiernej koncentracji. Te preferencyjne zasady nabywania dotyczą tylko rolników do 300 hektarów. Myśmy wyłączyli jako państwo ustawowo z dużych powierzchni 30% po to, żeby właśnie zmniejszyć to powierzchnię i skierować ją do gospodarstw rodzinnych. Ja mówię o skali w granicach właśnie społecznie akceptowalnych i rozsądnych. Natomiast jest oczywiste, że...
Mówiłem, 300 hektarów to tak polityka, trudno nazwać rodzinne.
Polityka rolna i państwa musi zapobiegać. Bo oczywiście, że weszłyby potężne firmy, potężne kapitały i wykupiłyby po prostu polską ziemię. Choć dlaczego nie wykupiłyby w innych krajach?
Czyli bo nie
to
muszą.
Nie jest, czyli to
nie, nie ma... no wie pan, bo generalnie, żeby zrobić dobry biznes i wykończyć rolnictwo, wystarczy być producentem, czyli generalnie na przykład tym końcowym. Czyli generalnie wyprodukować 4 miliony świń, tak jak to robią w Rumunii Smithfield.
No ja rozumiem, ale myślę, że w Polsce mamy to zjawisko marginalne, jeśli chodzi, gdyż wielkie fermy...
Daj Boże, żeby było marginalne.
Oczywiście, natomiast nie ulega wątpliwości, że tutajśmy ruszyli temat, który akurat nie podlega pod moją ocenę, czy produkcja człowieka chlewnych, która w Polsce jest niestety w zaniku. Z różnych powodów przecież gospodarstwa, powierzchnia Polski jest taka sama, produkujemy znacznie mniej trzody chlewnej, ale to ze względu właśnie na opłacalności. Mhm. Ale chcę zaznaczyć, właśnie wracając do powierzchni, że gospodarstwa, wieś polska składa się z dwóch rodzajów gospodarstw i myślę, że jest to właściwe, bo jest to wybór w wyniku rolników lub sytuacja historyczno-ekonomiczna ich spowodowała. Część jest gospodarstw produkcyjnych, część jest gospodarstw, nazwijmy to takich spełniających funkcje, jak to po miejsca takiego bytu i ewolucyjnego jak gdyby przechodzenia tych ludzi na emeryturę, a przejmowania gospodarstw przez te silniejsze gospodarstwa, czyli funkcje rekreacyjne wręcz te gospodarstwa pełnią. I to zjawisko jest nieodwracalne, natomiast dobrze, że ono przebiega bardzo w sposób taki ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Bez wątpienia tu mają diametralne znaczenie dopłaty powierzchniowe dla rolników. Ja chcę powiedzieć, że 1000 prawie złotych z hektara, to kto ma 10 hektarów, to ma więcej niż emerytura, niż renta rolnicza, gdyż renta rolnicza jest tam w granicach 800 zł. Jeżeli to po 12, to się zbliży. Czyli wbrew pozorom, każdy, kto będzie mówił, że procesy przebiegają zbyt powoli, będzie miał rację, ale ten, kto będzie również widział, patrzył na wieś jako całość, to powie, że one przebiegają właśnie bardzo w sposób racjonalny i ewolucyjny. To rolnik będzie podejmował właśnie decyzję, kiedy zaprzestać tej produkcji. My nie jesteśmy jako państwo w tak krótkim czasie, zresztą myślę, że żadnemu państwu na świecie się to nie udało, a polska struktura agrarna była specyficzna, żeby w ciągu 20 lat przekształcić się właśnie z gospodarstw drobnych, tych rodzinnych, wręcz to były gospodarstwa wiejskie, no w wielkofermowe gospodarstwa, ja mówimy nawet w tych do 300 hektarów.
Nie, znaczy ja powiem tak, no troszeczkę się z tym wszystkim nie zgadzam, bo wie pan, jednocześnie wieś jeszcze 20 lat temu, to było, no tak delikatnie nie chcę cytować sobie rocznika statystycznego, którego nie pamiętam, za nie wiem, 89 czy 88 rok, ale podejrzewam, że to było 40 parę procent populacji Polaków mieszkało sobie na wsi. Dziś widzimy po prostu wymierającą polską wieś. Oczywiście jest też ten proces taki, że wokół większych ośrodków ludzie wyjeżdżają, wyprowadzają się i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, kiedy słyszę o tej historycznej niemalże konieczności kumulacji ziemi w postaci takich wielkich, dużych, silnych gospodarstw, to ja wiem też, że generalnie już to mieliśmy nieraz w historii do czynienia i wcześniej czy później kończyło się to rozdrobnieniem, bo ja moim zdaniem...
Nie, źle zostałem zrozumiany.
Nie, ale to skończę. Ja nie mówię do zarzutu, nie? Tylko generalnie ja to sobie staram się troszkę też polemizować i wprowadzać jak gdyby naszych słuchaczy do tego, żeby też krytycznie zaczęli myśleć nad tym, co my we dwóch tutaj w studiu mówimy. Wracając do tego. Wie pan, bo jeżeli ja słyszę o tym upadku polskiej hodowli trzody chlewnej, i z drugiej strony i te wszystkie narzekania nas, klientów, na to, że jest po pierwsze drogo w sklepach, po drugie mało smacznie i po trzecie zaczynamy chodzić i szukać i karierę robią, nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, ale pewnie jak pana znam, to wie pan doskonale, sklepy, w którym jest zdecydowanie drożej, ale mamy przynajmniej gwarancję smaku tej wędliny. I te sklepy rodzą nadzieję, że w którymś momencie one będą musiały czerpać, sięgać po surowiec naprawdę hodowany w sposób tradycyjny, bo w sposób przemysłowy nie da się ani kury wyhodować porządnej w 6 tygodni, ani świni w 4 miesiące, co przy takim tuczu
ja
się dzieje.
Chcę troszeczkę optymizmu też, chcę, żeby zaistniało w naszej audycji. Produkcja trzody chlewnej jest to jedyna gałąź produkcji zwierzęcej, która niestety nastąpił spadek, ale w produkcji mleka my bijemy rekordy światowe, jeśli chodzi o wydajność od sztuki i jako kraj eksportujący żywność, my zajmujemy jedno z pierwszych miejsc w Europie.
Bo Chińczycy na szczęście posmakowali w naszym mleku.
A idąc jeszcze dalej, jesteśmy w niektórych na przykład w jabłkach światowym eksporterem serów, produktów mlecznych. Saldo między importem a eksportem żywności za ubiegły rok przekroczyło 4 miliardy euro. W tym roku dalej na półrocze dane mówią o kolejnym wzroście około
15%. Wszyscy myślę, że sobie zdajemy z tego sprawę, że nasza żywność jest oczywiście świetnie, że bije rekordy popularności. Trochę szkoda, znaczy świadczy nawet o tym, no niestety smutna okoliczność, jaką jest przemyt pod hasłami polskiej żywności, choćby nawet do Rosji, to mieliśmy to niedawno przykład oszustw, które są...
To przy wielkiej skali zawsze ale się znajdą cwaniacy, co próbują.
Ale nie, mówimy, że to po prostu robią już naszym kosztem. Nasi rodacy, tylko to robią i Rosjanie, i Łotysze, i tak dalej. A więc już, jeżeli nasza żywność jest podrabiana,
więc to znaczy, że jest dobra.
To znaczy, że jest dobra. Marce. Patrząc na to, co bracia Czesi wyprawiają, czyli robią za wszelką cenę, próbują dyskredytować to, co produkujemy, to też dobrze świadczy o marce. Myślę, że mamy powody, żeby być dumnymi. Jasne. Tylko, że z drugiej strony nie chodzi o tą polską wieś. Ja nie chciałbym oczywiście budować skansenu. Chciałbym, żeby ta wieś była jak najbardziej z jednej strony nowoczesna, dająca jednak szansę pozostania ludziom młodym. Bo wie pan, to jest właśnie ta polityka agrarna, to jest ta polityka, o tym decyduje, jak duże gospodarstwo, dostępność ziemi i tak dalej. Bo patrzę na gospodarstwo moich dziadków spod Lublina, które się tam wielce, jak dziadek oddał swojemu synowi, chyba nie powiększyło przez te lata. Natomiast oni w tej chwili, żeby sobie dać radę, żeby przeżyć, po prostu poszli w zioła.
Czyli jakieś można niszowe.
Czyli produkcje. Po prostu trzeba szukać jakiejś niszowej produkcji. No trochę szkoda, że z drugiej strony ta wieś po prostu już praktycznie znowu wymarła. Tam jest naprawdę kilka gospodarstw pozostało, bo tylko tych kilka gospodarstw jest w stanie sobie dać radę. Gdzieś ci ludzie potem muszą znaleźć pracę. No i niestety, gdzie znajdują pracę? Na zmywaku. Wyjeżdżają. Jeden z moich braci ciotecznych właśnie pracuje znakomicie. Wraz z żoną wyjechał, pracuje w Szwajcarii.
Ja myślę, że też nie przeskrawiajmy. Nie wszyscy pracują na zmywakach. Pracują w bankach, pracują w instytucjach finansowych.
Oj tam.
W przedsiębiorstwach.
Jak w Warszawie wszyscy robią kariery, to wie pan doskonale.
Nie, ale jest różnie. Ale jeśli mogę
rzucić... Jak przyjadą do domu, to mówią, że robią.
Na ten obszar, za który odpowiadam, bo ja zaczęliśmy...
Ale mówimy o ziemi. Cały
tak,
czas
tak, o gospodarce zaczęliśmy o produkcji, zostawiam o gospodarstwach wielkotowarowych. Ale ja chcę powiedzieć, że z naszego zasobu 300 tysięcy gospodarstw powiększyło swoją powierzchnię. Tylko takśmy zaczęli, że te 300 tysięcy, one mają nadzieję stać się gospodarstwami samowystarczającymi, że nie dwuzawodowymi. Że pewna powierzchnia dopiero gwarantuje produkcji tradycyjnej, nie tej niszowej, że gospodarstwo zaczyna być opłacalne. Już ta rodzina żyje na pewnym poziomie. Może jeździć już samochodem i żyć tak jak w normalnych warunkach. To 300 tysięcy kupiło 5 hektarów i więcej, czyli to nie jest wcale, bo ja się skupiłem na tym pierwszej liczbie, żeby pokazać, skąd się wzięła ta skala i ten siła ssąca. Gdyż te gospodarstwa właśnie niewielkie, wiadomo, że one nie są w stanie kupić działki 20-hektarowej kolejnej, płacąc bardzo wysoko cenę. Gdyż ceny na działki rolnicy z danej miejscowości, proces sprzedaży został uspołeczniony. Jeżeli ja powiem, że dochodzi do 90 tysięcy 100 kilometrów od Warszawy działki, rolnicy byli w komisjach przetargowych i mówiono, co jak się dwóch sąsiadów tak licytuje, nie ma lepszej metody niż licytacja ustalenia ceny sprzedaży. Jak można wskazać, że kupić ten rolnik, i to kupują gospodarstwa właśnie silne ekonomicznie, które mają, przykładowo ma 60 hektarów czy 100 i on może sobie pozwolić kupić kolejne 10, gdyż właśnie te dochody z tych pozostałych gruntów pozwolą mu swobodnie funkcjonować i spłacać. Natomiast to, o tym, czym mówimy, o tych niewielkich gospodarstwach, to one są zainteresowane kupieniem hektara, dwóch i to się odbywa w Polsce Środkowo-Wschodniej, tak jak w województwie lubelskim czy mazowieckim.
Słuchaj pan, trochę mi to przypomina grę w Monopol, że są te najbiedniejsze parcele z najtańszymi hotelami i są też te parcele, które...
ziemia jest nieprzemieszczalna. Co z tego, że na terenach północno-zachodniej Polski ponad 70% powierzchni województw to były państwowe gospodarstwa rolne. I wiadomo, że te gospodarstwa musiały po zlikwidowaniu PGR-ów zasilić gospodarstwa rodzinne i powstały niektóre również spółki, które przejęły dzierżawę państwowych gospodarstw rolnych.
Dobrze, to jak już pan mówi o tej północno-zachodniej Polsce, to tam generalnie skończyły się już wasze kłopoty z tak zwanymi słupami, bo wam postawiano zarzut, że generalnie...
Ja powiem, każdy ma prawo do swojej oceny. To w większości to jest ocena subiektywna, dopiero wypadkowa wielu ocen, z którą się może ktoś zgodzić, czy nie. Ja zawsze mówię, proszę mi wskazać osobę, która kupiła ziemię dla celów spekulacyjnych i się okazuje, że nie jest to wcale takie łatwe. Agencja uspołeczniła bardzo proces sprzedaży ziemi. W komisjach przetargowych bierze udział przedstawiciele izb rolniczych. Jeżeli jest weryfikacja przed przetargiem osób, która nie spełnia kryterium rolnika indywidualnego, to jest niedopuszczana do udziału w przetargach. Przykładowo, jeżeli jednak by nie została dobrze właściwie zweryfikowana i po wygranym przetargu by się okazało, że kupiła ziemię dla celów spekulacyjnych, to również w aktach notarialnych są zabezpieczenia, że agencja może skorzystać z prawa odkupu, są kary umowne do 40%, jeżeli by się pozbyła i w skrajnej sytuacji, jeżeli my jasne dowody mamy, również możemy unieważnić, to jest kompetencja prezesa, unieważnić dany przetarg.
Ile razy się to zdarzyło?
Myśmy odwołali na wniosek izb rolniczych w ubiegłym, do półrocza, żeby tak konkretnymi danymi, bo mamy już za trzeci kwartał, ale to prawidłowo się, proporcje są zachowane. 112 przetargów zostało odwołanych w pierwszym półroczu obecnego roku, z czego 92 było w województwie zachodniopomorskim, a te pozostałe 20 w pozostałym całym kraju. I to nie jest wcale tak, że tylko chcą kupować osoby nieuprawnione w województwie zachodniopomorskim, a w innych nie. Po prostu jest inne, zbyt drażliwe, czy zbyt takie wyczulone podejście rolników z tego województwa. Gdyż ilość przetargów, ilość ziemi na przykład, bo tam w województwie zachodniopomorskim było około 400 przetargów w pierwszym półroczu, w województwie na przykład warmińsko-mazurskim była podobna ilość, a tam było 2 czy 3 przetargi odwołane. Różnie rolnicy podchodzą, jedni bardziej emocjonalnie, bardziej żywiołowo. W niektórych to się stworzy wręcz taki klimat do protestowania. To protesty będą zawsze, dopóki będzie ziemia limitowana, czyli reglamentowana. Bo wtedy ktoś może się czuć, że on jest bardziej mu się należy to niż innej osobie.
A skończy się to w
chwilą, gdy nie będzie zasobu. wysprzedany zasób zostanie.
A zasobu nie będzie w 2016.
Dlaczego? Absolutnie. To jest kolejny mit, który nie wiem dlaczego krąży.
No nie krąży.
W roku 1 maja 2012 roku.
Tak mówił. No.
Absolutnie nie wiem, co mówił mój poprzednik. Nie będę się ustosunkowywał, gdyż tego nie słyszałem. Natomiast 1 maja 2016 roku kończy się 12-letni okres ochrony ziemi nabywania przez cudzoziemców. Czyli obecnie właśnie kolejny mit, że ziemię kupują cudzoziemcy. Nie mają podstaw prawnych. My żyjemy w państwie prawa. Nie ma możliwości kupowania ziemi przez cudzoziemców obecnie. Może być ziemia na cele inwestycyjne, jakieś rekreacyjne, pod mieszkanie sprzedawana. Agencja sprzedała łącznie przez 21 lat mniej niż 2000 hektarów. To jest kropla w morzu po prostu, jeśli chodzi o... No, jest rozproszona ta ilość ziemi, którą kupili cudzoziemcy. Wtedy jest zgoda ministra spraw wewnętrznych, poprzedzona wcześniej również akceptacją ministra rolnictwa.
No dobrze, a jakie jest ich zainteresowanie tą naszą polską ziemią? Bo wiele razy, ja pamiętam to, co jeden z głównych takich argumentów przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, to, że przyjdą cudzoziemcy, nas wykupią polską ziemię. Teraz pan mówi, dobra, no od 2004 roku udało mi się wykupić 2000 hektarów. Pewnie gdybyśmy tam policzyli te wszystkie spółeczki, które mają z polskimi rolnikami, bo to też jest sposób na to. Nie wiem, czy wy jesteście już w stanie jak gdyby określić, jak wiele tej ziemi
oczywiście
jest
mamy
w rękach tak zwanych spółek.
Prawie 100 hektarów jest ziemi dzierżawionej przez spółki.
100 hektarów tylko, czy
100 tysięcy? 100 tysięcy hektarów przez spółki z kapitałem zachodnim, no i oni nie mogą tej ziemi po prostu nabyć. Mhm. No tak mówią jednoznacznie przepisy i nie dokończyłem.
Jaki to jest procent?
Po roku dwa, no to jest, jeżeli mamy 1 700 tysięcy hektarów jeszcze, no to jest 1/17, czyli to jest w granicach 6%. Natomiast po 2016 roku obecne przepisy, które są dalej, będą obowiązywać, czyli żeby mógł rolnik wziąć udział w przetargu ograniczonym, cudzoziemiec musi mieszkać według obecnych przepisów 5 lat, osobiście prowadzić gospodarstwo rodzinne i dopiero wtedy będzie mógł udział wziąć w przetargu. Czyli to nie stanie się automatycznie. Ale jeszcze chcę zaznaczyć, że polski parlament ma jeszcze prawie 3 lata na stworzenie przepisów prawnych, które jeszcze będą ograniczać czy limitować swobodny obrót ziemi, gdyż wiadomo, że ta siła nabywcza między rolnikami polskimi a rolnikami zza Odry jeszcze nie jest do końca wyrównana, choć ona stopniowo się zaczyna wyrównywać.
No, nie wiem, czy pan dostatecznie uspokoił naszych słuchaczy, którzy...
Ja powiem o micie. Mhm. Jestem w województwie lubelskim na spotkaniu i rolnik mnie się pyta. Panie, dlaczego pan sprzedajesz ziemię cudzoziemcom? Ja mówię, a gdzie, komu? No gdzie została ziemia sprzedana na Lubelszczyźnie, na Mazowszu? Jakiemu cudzoziemcu? Z radia, gdzieś z przekazów, to jest lotne... Jakieś nacjonalizmy się budzą, po prostu nie ma, to zjawisko nie ma miejsca.
O wie pan, ludzie jednak mimo wszystko są emocjonalnie związani. To jest, może podam niezbyt adekwatny przykład, to jest tak jak z tymi psami, który pana kolega partyjny Żelichowski miał spuścić ze smyczy, bowiem miał zakazać trzymania psów na wsi na łańcuchach. Więc
myślę, że też to nadinterpretacja
była. Przyszło co do czego, to się okazało, że nie ma tego w żadnych dokumentach i nie ma nawet, tak na dobrą sprawę, w protokołach z posiedzeń komisji. Trudno było znaleźć. No ale wiadomość poszła w świat. Dobrze. To schodzimy to piętro niżej. Ja tak specjalnie z tymi psami przyszedłem, bo trzeba trochę to pogadać, co tu się u nas, wokół nas dzieje. No, najpierw przyszli, wylicytowali, pamięta pan, w zeszłym roku straszne gromy poleciały na pana za te stawy siedleckie, że pan nie zdążył ich przekazać i przyszedł i wylicytował taką potworną kwotę, że miasto Siedlce powiedziało, a to mamy to w nosie, a teraz się okazało, że jednak klient nie był w stanie zapłacić i znowu trafia to z powrotem do... procedury chyba przetargowej.
Tak. No niestety takie są przepisy. No nie można ręcznie, tak jak powiedziałem, sterować, kto ma nabyć. Była licytacja, była kaucja. Jeżeli dawaliśmy czas oczywiście nabywcy, bo na jego wniosek przedłużaliśmy, choć zgodnie z przepisami powinien w ciągu 3 miesięcy przystąpić do aktu notarialnego, ale na wniosek, na poprawę sytuacji, na różne uzasadnienia, no niestety minął ten termin, więc kaucja, która została wpłacona, przepadła, czyli weszła do dochodów agencji. I teraz od początku będzie procedowana procedura. Oczywiście stawy będą jeszcze raz wycenione, gdyż nie ma czegoś takiego jak aktualizacja wyceny. Wycenę nieruchomości dokonuje się każdorazowo od początku, gdyż bierze się pod uwagę tylko te transakcje do porównania, które miały miejsce w najbliższym otoczeniu w ostatnich 12 miesiącach. Czyli tamta wycena już jest nieaktualna.
Czyli co, jest szansa na to, że była niższa?
Trudno mi jest powiedzieć. Rzeczoznawca jest osobą zaufania publicznego i postępuje, dokonuje wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawy o gospodarce nieruchomościami i po prostu tam są kryteria, zasady. Nawet właściciel nie może sugerować zastosowanej metody do wyceny, gdyż on musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
A jaka jest szansa, czy nie ma w ogóle żadnej szansy na to, żeby spróbować, nie wiem, zastosować jakiś specjalny tryb tutaj dla miasta Siedlce?
No, ustawa nie przewiduje specjalnego trybu, niestety, żeby... My możemy dać nieodpłatnie na cele związane z realizacją szeroko rozumianych zadań własnych, ale wymienionych enumeratywnie w ustawie o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. I tam jest na co można dać. I w innym przypadku samorząd
nie
jest...
Nie ma takiej możliwości, tak?
W innym przypadku samorząd jest normalnym klientem i musi nabyć ziemię w drodze przetargu.
No to nie pociesza pan prezydenta Kudelskiego.
No dlaczego? Myślę, że wpierw dosyć, trzeba powiedzieć, odważnie miasto licytowało. Ja bym chciał, żeby utrzymali tą... swoje zainteresowanie.
Ja mam sprzeczne interesy. Pan musi zarobić na tym jak najwięcej, a miasto chce zapłacić jak najmniej.
Oczywiście, ale ja reprezentuję interes również publiczny. Pan prezydent również interes publiczny samorządowy. Ja interes publiczny rządowy. I tutaj bez wątpienia te pieniądze też wrócą do społeczeństwa, tylko na inne cele.
Mm-hmm. A co tam w łukowskim parlamencie? Jak pan ocenia kondycję powiatu łukowskiego na rok przed nowymi wyborami, nowym rozdaniem?
No myślę, że jest pewno dosyć trudna. To i problemy z zadłużeniem, ale nie ulega wątpliwości, że kadencja dobiegnie końca, ta 4-letnia. Koalicja, która obecnie rządzi powiatem, przetrwała tak już prawdopodobnie trzeba powiedzieć, choć była dosyć koalicją, nazwijmy to taką specyficzną, jeśli chodzi o koalicje rządzące powiatami w skali kraju, choć były podobne. Jaki będzie układ w kolejnych wyborach? Nie wiem. Mam nadzieję, że władze powiatu obecnie nie myślą tylko o dotrwaniu do końca tej kadencji, ale również będą przygotowywać, będzie nowa perspektywa finansowa, przygotowywać projekty, jak już będą znane cele, na co będzie można zdobywać środki z Unii Europejskiej. Prawdopodobnie będzie utrzymane te same zadania, co i do tej pory. Z tego, co wiem, powiat również próbuje, złożył wniosek o środki w ramach programu budowy dróg lokalnych do województwa na długi odcinek. Mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby dostał. Gdyż niezależnie jaka koalicja, jak wykona jakąś inwestycję, to inwestycja zostaje.
No tak dyplomatycznie pan obiega sprawę. To jaka będzie ta koalicja za rok?
No ja mam nadzieję...
Ale nie, to wie pan jest za długo w polityce.
Pewność mam, że na pewno będzie przy udziale Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdyż to my również...
To wygłodniałe wilki, tak?
Nie, gwarantujemy stabilizację i chcę zaznaczyć, że myślę, że w opozycji zachowywaliśmy się bardzo racjonalnie i nie ulega wątpliwości, aniśmy nie zbadali żadnych wniosków, które nie miałyby racji bytu.
O referendum, tak?
O odwołanie zarządu, czy prezydium rady. Myślę, że
no może za
w wielu obszarach
mieliście.
Tych, które no, można było, tośmy się wypowiadali konstruktywnie, podpowiadaliśmy, analizowaliśmy. Nieraz tonowałem nawet zapędy, jeśli chodzi o zarząd dotyczący jakichś tam wewnętrznych rozgrywek, gdyż uważam, że emocje i zbyt wielka walka niczemu nie służy. Wtedy człowiek całą uwagę zwraca przede wszystkim na obronę lub atak, a nie myśli o rozwiązywaniu jak gdyby problemów społecznych, od tych problemów samorządowych, od czego jest samorząd. Ja. Mam na myśli walkę w PKS-ie na przykład, no Łukowskim. Mam na myśli walkę ze zmianą umowy o pracę z jednym z radnych. No to są takie elementy, które wcześniej nie miały miejsca, ale teraz wystąpiły. Myślę, że to nie służy dobrze obecnie powiatowi, jak i perspektywie, bo konflikt generuje kolejny konflikt.
Ale to co, uważa pan, że generalnie zmiana w PKS-ie wyszła tej firmie na gorsze?
Myślę, że wyniki pokażą. Teraz jest trudno mówić jeszcze, jak to będzie. Ja absolutnie jestem daleki od tego, że...
Ale jakoś tak no, zakotłowało się, nie widać dalszego ciągu. Pracownicy starają się robić to, co swoje.
I tak powinno być. Jakkolwiek, to znaczy, że jest odpowiedzialność po ich stronie.
Jakkolwiek też jakichś wielkich i szalonych zmian w Łukowskim PKS-ie nie widzę. Znaczy, ja mówię w tym sensie, że
autobusy
zmian na
lepsze. Jeżdżą,
no, wie pan, no, to generalnie jeżdżą te same, co jeżdżą, co tak. Jeździły. Generalnie czasami wożą tyle samo powietrza, co woziły. No mam takie wrażenie, że no chyba to, nie wiem, przełomu nie widać. Ja wiem, że teraz będzie starosta Kozioł chciał być obecny tutaj i polemizować ze mną, ale no jednak mimo wszystko oczekiwałbym jakichś takich bardziej radykalnych zmian, jeżeli to ma być fachowiec przez pół roku, 5 miesięcy właściwie.
Ja tu nie chciałbym się wypowiadać, bo trzeba być w środku i wiem, że dla takiego przedsiębiorstwa, które ma różne okresy, bo są okresy wakacyjne trudniejsze dla PKS-ów, gdy jest dowożona młodzież do szkoły, są jak gdyby lepsze, to trudno się w tym momencie wypowiadać. Nie mam danych. Zobaczymy na koniec roku.
Janusz Kozioł wójtem gminy Łuków w przyszłej kadencji?
Powiem w ten sposób, że mnie akurat ten obszar nie interesuje w sensie osobistym, natomiast w sensie politycznym mnie interesuje i prawdopodobnie Polskie Stronnictwo Ludowe również będzie się starało wystawić kandydata na wójta gminy Łuków, gdyż jest to gmina bardzo interesująca pod względem potencjału demograficznego, położenia. No, mieć władzę w tej gminie to znacznie wzmacnia dane ugrupowanie, czy nawet i daną osobę. Natomiast mnie interesuje, tak jak już zaznaczyłem, moja gmina, w której mieszkam, Stanin, powiat łukowski, jeśli chodzi o samorząd powiatowy i województwo. I w tych obszarach na pewno spróbujemy mocno się zaangażować jako partia, ja jako osoba fizyczna, żeby mieć wpływ na władzę.
Niech mi pan
władzę.
Nie powie, że generalnie chce pan wrócić do Stanina i spróbować się w konkurowaniu na stanowisko wójta, bo ja w to nie uwierzę. No.
Nie, absolutnie nie, tylko mnie interesuje silna, sprawna władza, która podejmuje
śmiało,
zdecydowane...
Gdzie będzie kandydował Leszek Świętochowski?
Powiat,
gdzie będzie kandydował Leszek Świętochowski? Najpierw eurowybory?
Ja jestem odpowiedzialnym członkiem ugrupowania i tam, gdzie będą sugestie i gdzie będę potrzebny. No,
odpowiadacie wszyscy tak samo.
Tam wystartuję.
Sławomir Sosnowski odpowiadał mi dokładnie tak samo.
Jak to, więc na pewno nie niżej niż powiat.
Aha. Czyli co, województwo?
Województwo lub powiat.
Województwo lub powiat.
W zależności, gdzie będę bardziej potrzebny.
No dobrze. A tak jeszcze tak a propos ploteczek warszawskich, minister Kalęba uratował się wam?
No, myślę, że ci, co...
Zdolność koalicyjną, żeście wykazali?
No, oczywiście.
Lojalność koalicyjna została zachowana?
Oczywiście, w 100%. Ci, co się bardzo interesują polityką, mogli obserwować uzasadnienie wotum nieufności. Myślę, że sposób przedstawienia
i
jego treść była na jednakowym poziomie.
A nie, no czy wie pan, ja tam nie chcę nic mówić, ale tak prawdę powiedziawszy, to chyba tam tym paniom i panom w Sejmie to się wydaje, że to wszystkich elektryzuje, te wszystkie uzasadnienia i tak dalej. Ja myślę, że już myśmy się przyzwyczaili, że to chodzi po prostu o szukanie, no to politykę, no po prostu.
Byłem przez
wyrażanie swojej opinii na temat danego ministra, natomiast już powody i przyczyny, no to coraz częściej nam się wydaje, że to jest sprawa, jak gdyby już, jest to konsekwencja. Nie chcę mówić, żeby drugoplanowa, to jest konsekwencja.
Ale jeżeli coś się ma naprawdę ważnego...
Ale nie, tak dopytam, koalicjant dotrzymał wam lojalności?
Oczywiście, w 100%. Jeżeli coś się chce, ma ważnego do powiedzenia, na pewno pół godziny wystarczy w zupełności i słuchacz jest w stanie jeszcze zrozumieć, o co chodzi. Jeżeli więcej, to znaczy, że się nie ma do powiedzenia i trzeba temat rozproszyć, zamydlić.
Dobra, no okej, to kończymy już za chwilę. A kto będzie nowym ministrem rolnictwa?
A dlaczego takie pytanie?
A bo jak rozmawiam w różnych miejscach i ucha nadstawiam, to słyszę, że pan minister Kalemba i owszem został uratowany, ale nie nasz długo.
Nic mi nie wiadomo. Biorę udział w posiedzeniach klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Brałem udział również wczoraj w debacie sejmowej, jako oczywiście po stronie ministra rolnictwa, jako siły wspomagające i nic mi na ten temat nie wiadomo.
Dobra. Znowu dyplomacja. Leszek Świętochowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, radny powiatu łukowskiego. No i tak nawiązanie do Stanina, bo przecież przez wiele lat wójt gminy Stanin, wciąż oficjalnie zameldowany w Lipniaku.
Tak jest.
To jest. Grzyby są?
No, oczywiście, że są. Bardzo mój syn znalazł przy pomocy rodziny borowika w granicach 1,5 kilograma, także...
To chyba rodzina go później dźwigała. Bo... Dobrze. No dobra, to jeszcze, drodzy państwo, pewnie ostatnia sobota i niedziela na grzyby, bo potem już się pogoda zmieni i zdaje się, że tylko nam gąski pozostaną, bo one są mrozoodporne. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego życzymy.